Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
A my jak w zegarku, jak co poniedziałek po godzinie pierwszej, witamy naszych słuchaczy i witamy oczywiście w programie Poradnik Sukces panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasz program. Zaczynamy dzisiaj od tematu, jak zapisać swoje emerytalne konto zagranicznej osobie. I tutaj skłoniło nas ku temu pytanie od pana Władysława. Pan Władysław do nas pisze. Dzień dobry pani Elżbieto. Przed kilkoma laty zasięgałem u pani porady. Mam też kilka pani publikacji. Mam niemal 75 lat i nadal pracuję, ale zanosi się, że za kilka miesięcy pracę zakończę. Sporządziłem testament, ale dotarły do mnie informacje, że pieniądze zgromadzone na 401k lepiej zapisać bezpośrednio w firmie, w której pieniądze się znajdują. Chciałbym zapisać je dwojgu osobom, które mieszkają w Polsce, są obywatelami polskimi i nie są ze mną spokrewnione. Urzędnicy funduszu żądają, aby oboje beneficiary mieli amerykańskie numery do celów podatkowych. Nie przypominam sobie, czy coś na ten temat jest w pani publikacjach. Jeżeli jest, to proszę mnie na to naprowadzić. Przypuszczam, że znajdzie się spora grupa zainteresowanych. Dziękuję i pozdrawiam, Władysław.
Tak, ja też pozdrawiam pana, panie Władysławie. Poruszył pan bardzo ciekawy temat. Chce pan zapisać swoje emerytalne oszczędności swoim bliskim i to są osoby mieszkające w Polsce. No i tutaj jest problem. Jest ich kilka. Pierwszy problem to jest taki, że ci beneficjenci potrzebują numeru podatkowego. Ale może zacznijmy od początku. Ma pan absolutnie rację, że lepiej jest wskazać beneficjenta konta, czy to emerytalnego, czy każdego innego, w tej instytucji, w tym banku, w tym domu maklerskim, gdzie pan trzyma pieniążki. Jest lepiej tam wskazać beneficjenta, niż zapisać pieniądze w testamencie. Bo beneficjenta jest wskazać prosto, wypełnia się beneficiary designation form. Wtedy nasi bliscy przejmują te pieniądze znacznie łatwiej, bez sądowej procedury zwanej probate, bo jeżeli zapiszemy komuś coś w testamencie, to trzeba pójść do spadkowego sądu, znaczy ktoś to musi zrobić za nas, egzekutor naszego, czyli wykonawca naszego testamentu. Ale chcąc zapisać emerytalne czy jakiekolwiek inne pieniądze polskim beneficjentom, no napotka pan na kilka poważnych przeszkód. Więc ta pierwsza przeszkoda to jest ta, na którą się pan już teraz natknął, czyli na formularzu Beneficiary Designation Form. Tam trzeba wpisać dane beneficjentów i numer podatkowy. Tym numerem podatkowym jest albo numer Social Security, tutaj każda jedna osoba w Stanach Zjednoczonych ten numer ma, osoba będąca tu legalnie, albo numer podatnika, ITIN, Individual Tax Payer Identification Number. Polska osoba nie ma ani jednego, ani drugiego. A uzyskanie numeru Social Security jest niemożliwe dla cudzoziemca, a uzyskanie numeru podatnika jest trochę kłopotliwe. To jest pierwszy problem. Drugi problem, bo nawet jeżeli pan wypełni ten formularz Beneficiary Designation Form i wskaże beneficjenta pana konta bez numeru podatnika, bo niektóre instytucje na to pozwalają, to bank nie wypłaci beneficjentowi zapisanych pieniędzy aż do czasu, gdy on ten numer podatkowy uzyska i wypełni dalsze potrzebne formularze w banku. Teraz po trzecie, i to jest właśnie największy problem, po pana śmierci administrator planu emerytalnego nie zechce wysłać pieniędzy przelewem za granicę. Administrator planu emerytalnego może co najwyżej wystawić czek, ale amerykańskiego czeku w Polsce się nie zrealizuje. I w ten oto sposób nie ma nie ma możliwości, żeby takie zostawione emerytalne konto mogło być, jego zawartość mogła być posłana w wygodny, normalny sposób do Polski. I co się dzieje? I takie przypadki widzę, że taki beneficjent musi przyjechać do Stanów Zjednoczonych, musi założyć konto w amerykańskim banku i musi zrobić przelew tych odziedziczonych pieniędzy na swoje konto w Polsce. Teraz po czwarte, jakby jeszcze tego nie było mało, polski beneficjent jako osoba zagraniczna będzie miał w Stanach potrącone 30% podatku. To jest non-resident tax. 30% w zawartości konta emerytalnego będzie odprowadzane do urzędu podatkowego, do IRS-u, a w Polsce natomiast też beneficjent może być winien podatek spadkowy i dochodowy. Podatek spadkowy w Polsce dla trzeciej grupy podatników, to znaczy dla osób obcych, niespokrewnionych, bo takim pan Władysław chce zostawić te swoje pieniądze swoim przyjaciołom. To jest trzecia grupa podatkowa i podatek w Polsce wynosi od 12 do 20%. Czyli w sumie procedura jest kłopotliwa, a jeżeli ten spadkobierca, ten wyznaczony beneficjent jest starszą osobą, on nie mówi po angielsku i nie ma nikogo w Stanach do pomocy, no to stawia pan tych spadkobierców przed olbrzymim kłopotem. Będą musieli wynająć amerykańskiego księgowego albo prawnika, no, mówiącego po polsku, prawda, który te sprawy tu na miejscu pozałatwia, a to tylko powiększa koszty.
No to pani Elu, skoro zapisanie środków, jak słyszymy tutaj na naszym koncie emerytalnym, stwarza trochę problemów, no bo pan Władysław do nas napisał, szczególnie problemów dla zagranicznych beneficjentów, jak słyszymy w tej historii, to czy jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji?
Tak, jest wyjście z sytuacji, więc panie Władysławie, proszę posłuchać. Pierwsze rozwiązanie to jest zostawić emerytalne konto amerykańskiemu spadkobiercy. Bo powiedzmy, pan ma kilku spadkobierców. Niektórzy są w Stanach, niektórzy są w Polsce. Więc w Polsce zostawmy pieniążki, które leżą na normalnym koncie. Natomiast emerytalne środki warto zostawić, zapisać amerykańskiemu beneficjentowi. I tak będzie łatwiej, bo ten amerykański spadkobierca przejmie pieniądze bez problemu, bo on ma numer Social Security, prawda? I zapłaci niższe podatki dochodowe, nie 30%, tylko normalne podatki, które wynikają z jego przychodu według skali i może te wypłaty rozłożyć na 10 lat, co należność podatkową znacznie pomniejszy. Drugie rozwiązanie, panie Władysławie, samemu można zacząć likwidować emerytalne konta stopniowo, tak żeby zapłacić jak najmniej podatków dochodowych. I na 100% te podatki wyniosą mniej niż 30%, który spadkobierca polski by zapłacił. Jeżeli państwo są na emeryturze, mają tylko Social Security, to może nawet nic nie zapłacicie z podatków od opróżnionych kont emerytalnych. Oczywiście to zależy od sytuacji podatkowej. Tutaj warto porozmawiać ze swoim księgowym. I trzecie rozwiązanie, które amerykańscy specjaliści od planowania spadkowego często rekomendują, to jest założyć Living Trust. Living Trust, wyznaczyć opiekuna, na opiekuna tego trustu osobą amerykańską, to koniecznie musi być osoba amerykańska, i środki w tym truście zapisać beneficjentowi w Polsce. Także procedura jest może troszkę bardziej skomplikowana, bo trzeba wynająć prawnika, ale to jest prosta droga, żeby móc pieniądze emerytalne przesłać, w ogóle przesłać do Polski, bo tak jak wspominałam, taki administrator konta emerytalnego, jakiś Fidelity, Charles Schwab czy coś, on nie pośle pieniędzy za granicę transferem, może co najwyżej posłać czek, ale czeku się w Polsce nie zrealizuje. I w ten sposób dostęp do emerytalnych, do odziedziczonych pieniędzy jest zamknięty. Założenie Living Trust ten problem usuwa.
No to pani Elu, jak mamy chwilkę, to czy mogłaby pani nam wyjaśnić pokrótce, jak założyć ten Living Trust? Bo ja myślę, że ktoś może słyszał o tym, ale na pewno nie wszyscy słuchacze wiedzą, co to w ogóle jest, jak to działa, czy im się przyda.
No, zgadzam się. A więc już wyjaśniam. Ten Living Trust to jest umowa prawna. Umowa prawna, która pozwala nam założyć taki trust, przekazać pieniądze czy inne aktywa. Wyznaczamy kogoś, kto będzie zarządzał tymi pieniędzmi, chociaż za czasu naszego życia to może być, my sami możemy być i grantorem, czyli założycielem tego trustu, i jego zarządcą. I w tym truście zapisujemy jakieś przedmioty majątkowe którymś ze swoich wyznaczonych spadkobierców. Tak długo jak żyjemy, to się nic nie dzieje, tylko przedmioty majątkowe, konta, nieruchomości muszą być przerejestrowane na ten trust. Natomiast po naszej śmierci ten trust ożywa, że tak powiem, i wtedy osoba wyznaczona odpowiednio zarządza i przekazuje nasze pieniądze naszym spadkobiercom. Inaczej mówiąc, trust, szczególnie Living Trust, to jest narzędzie do planowania finansowego, do planowania spadkowego, i ten trust pomaga uniknąć procesu, sądowego procesu spadkowego, czyli probate, który to proces sądowy może być kosztowny i czasochłonny. Są różne rodzaje trustów, ale w tym przypadku mówimy o Living Trust, czyli o umowie stworzonej przez nas samych za życia, i ten trust, ta umowa wejdzie w życie po naszej śmierci. Więc konto emerytalne zostawiamy trustowi, czyli w tym formularzu Beneficiary Designation Form zapisujemy nasze konto emerytalne trustowi. Trust jest beneficjentem tego konta. A później beneficjentem trustu są nasi bliscy w Polsce. Czyli innymi słowy, konto emerytalne przechodzi na trust, a zawartość trustu przechodzi na polskiego beneficjenta. W ten sposób na podatkach się nie oszczędzi, ale przynajmniej pieniądze można przekazać do Polski, bo pieniądze emerytalne zostaną bez problemu przelane na konto w truście, po czym przejmuje te pieniądze opiekun, czyli ktoś bliski, będący tutaj, mający obywatelstwo albo zieloną kartę, czyli trustee. I ten trustee już zadba o zapłacenie podatków i o przelew pieniędzy do Polski dla polskich beneficjentów. Teraz pan pyta, jak się zakłada taki trust. Można to zrobić samemu. Są serwisy internetowe, które pomogą to założyć za nieduże pieniądze. Można też pójść do prawnika, który nam wyjaśni, co trzeba, i założy ten trust. No oczywiście to będzie wtedy kosztowało znacznie więcej.
No to pani Elu, zamykając tę sprawę, krótkie pytanie, jak beneficjent może uzyskać numer podatkowy?
No tak, więc gdy już beneficjent stanie się beneficjentem, czyli po naszej śmierci, on powinien złożyć wniosek o ten numer w W7, W7, razem z rozliczeniem podatkowym. Tylko że ten beneficjent w Polsce, ten nasz brat, siostra czy przyjaciel pana Władysława, on nie ma zobowiązań podatkowych w Stanach, bo jest Polakiem mieszkającym w Polsce, ze Stanami nie ma nic wspólnego, więc żeby on mógł złożyć wniosek o nadanie numeru podatkowego, to powinien uzyskać list od amerykańskiej instytucji, tego banku czy administratora programu emerytalnego. Ten list ma być zaadresowany do IRS-u i wyraźnie stwierdzić, że beneficjent jest że ta osoba jest beneficjentem majątku zmarłego i w celu zapłacenia należnych podatków potrzebuje numer podatkowy. Więc ten list powinien zawierać imię i nazwisko zmarłej osoby, właśnie wyjaśnić, że ten numer ITIN jest potrzebny do odprowadzenia podatku. I ten list z banku załącza się do wniosku W7. I wtedy, już mając ten numer podatkowy, administrator programu emerytalnego może dokonać wypłaty emerytalnych pieniędzy. Chociaż można łatwiej, bo jeżeli oddaliśmy sprawę spadkową w ręce prawnika, czyli ten beneficjent oddał sprawę prawnikowi, wtedy ten prawnik już się zatroszczy o założenie, o uzyskaniu numeru podatkowego. Również warto poprosić, może nie próbować samemu z Polski, gdy się nie ma pojęcia o niczym, bo IRS bardzo tak dokładnie sprawdza uprawnienia, powody, dla których ktoś potrzebuje numer podatkowy, więc poprośmy wtedy o pomoc polonijnego księgowego.
A my przechodzimy do pytania pana Edka, ale zanim przejdziemy do pytania od pana Edka, dostaliśmy tutaj dwie miłe wiadomości od pani Gosi, która pozdrawia panią Elżbietę, i od pani Mai, która napisała: witam przemiłą i bardzo, bardzo mądrą panią Elżbietę. Więc chciałem tylko przeczytać na żywo, żeby pani dostała.
Jak słodko.
I my przechodzimy.
Bardzo słodko. Dziękuję.
Przechodzimy do pytania od pana Edka. Jesteśmy z żoną na emeryturze. Mieszkamy w stanie Nowy Jork. Mamy niewielki przychód, więc Medicaid dopłaca nam do Medicare, więc nic nie płacimy za opiekę zdrowotną. Planujemy kupić samochód za około 50 tysięcy dolarów i posłać go do Polski na mienie przesiedleńcze. W tajemnicy przyznam, że pieniądze trzymamy w gotówce w domu, bo baliśmy się, że trzymanie ich w banku pozbawi nas prawa do pomocy społecznej. Czy fakt zakupu takiego samochodu nie narazi nas na utratę dopłaty do Medicare? Dwie osoby, które zajmują się pomocą społeczną w Nowym Jorku, powiedziały mi, że dopłaty nie stracę. Jaka jest opinia pani Elżbiety?
Oj, panie Edku. Szkoda, że pan nie widzi mojego palca, którym tak grożę panu. I mówię: no, panie Edku, jak można było dopuścić do takiej sytuacji, gdzie w domu trzymacie znaczną kwotę pieniędzy, to jest niebezpieczne i poza tym niepotrzebne. Niepotrzebne, bo już wyjaśniam, jak ma się sprawa. W każdym stanie może być inaczej, ale pan podał, że jest pan w stanie Nowy Jork, więc sprawdziłam przepisy. Przeważnie dopłata do Medicare, która powoduje, że się nic nie płaci za lekarza, i tak dalej, jest formą pomocy społecznej oczywiście, ale w stanie Nowy Jork te programy patrzą tylko na przychód. Patrzą tylko na przychód, a stan majątkowy w stanie Nowy Jork się nie liczy. To może być troszkę absurdalne, bo przecież ktoś może mieć małą emeryturę Social Security, a parę milionów dolarów w banku, no ale tak po prostu jest. Więc jeżeli mieszkacie w stanie Nowy Jork i dostajecie dopłatę do Medicare tytułem Qualified Medicare Beneficiary, albo jest taki drugi program Qualified Individual, to wtedy wasz stan majątkowy zupełnie nie ma znaczenia. I to znaczy, że przez te lata mogliście spokojnie trzymać pieniądze w banku, i niepotrzebnie te pieniążki chowaliście i niepotrzebnie zjadała inflacja tę gotówkę. Także no dobra jest taka wiadomość, że wy możecie wyjść z klozetu, wyjść z szafy i normalnie tymi pieniędzmi rozporządzać.
No to, panie Elu, tu jeszcze jedna taka kwestia. Słyszymy, że pan Edek trzyma pieniądze pod tym przysłowiowym materacem, albo jak to się mówi, w skarpecie, w domu, no bo boi się podatków, utraty świadczeń społecznych przede wszystkim, więc no, znając historię pana Edka, no trochę niechętnie pójdzie z nimi pewnie do banku. I tutaj takie pytanie odnośnie tej transakcji. Czy zapłacenie gotówką bezpośrednio dealerowi nie daje panu Edwardowi troszkę więcej prywatności, może trochę więcej wygody, jak pani to widzi?
No, przede wszystkim pan wspomniał, panie redaktorze, że pan Edek boi się podatków. Utraty świadczeń społecznych. Utraty świadczeń społecznych, zgadzam się, bo są świadczenia społeczne, gdzie nie wolno mieć więcej niż 2000, 3000 dolarów dla małżeństwa w banku. Także ja tę obawę rozumiem, tylko że pan Edek dostał rodzaj pomocy społecznej, który w stanie Nowy Jork nie jest uwarunkowany statusem materialnym. Tylko patrzy urząd na przychód, a emerytura jest nieduża, a poza tym pieniążków może mieć ile się chce. Ale podatki, panie Edku. Jeżeli pan ma pieniążki odłożone, to znaczy je pan zarobił. To znaczy pan zapłacił od nich podatek w roku, kiedy pan je zarobił. Więc to są czyste pieniądze, których nie musi pan chować, bo jest pan w porządku, jeśli chodzi o urząd podatkowy. Ale teraz idzie pan z tą walizeczką gotówki do dilera. Wolno panu. Prawda? No bo jak inaczej? Skoro stroni pan od banku, ma pan tę gotówkę, idzie pan do dilera. Więc powiem panu, że może być dla pana zaskoczeniem, ale taki sam raport pójdzie na pana, wysłany przez dilera, jakby był wysłany przez bank. Bo jeżeli pan niesie więcej niż 10 tysięcy gotówką, to dana instytucja, czy to bank, czy dom maklerski, fundusz powierniczy, firma ubezpieczeniowa, dealer samochodowy, każda jedna instytucja ma obowiązek sporządzić odpowiedni raport i posłać do Departamentu Skarbu. To jest taki oddział Financial Crimes Enforcement Network. Innymi słowy, w skrócie FinCEN. Także czy to dealer, czy bank. Taki raport na pana pośle, ale proszę się nie przejmować, dlatego że te raporty idą, jest ich setki tysięcy rocznie i im się nikt nie przygląda, chyba że organy ścigania zaczęłyby jakieś śledztwo wobec pana. Więc wtedy pana nazwisko, ktoś tam, jakiś inspektor wpisze do bazy danych tych właśnie raportów finansowych, ale jesteśmy wszyscy małymi płotkami, spokojnymi ludźmi i nikt nie będzie przeszukiwał naszych danych, czyli panie Edku, niech pan sobie spokojnie ten samochód kupuje, najlepiej wpłacić te pieniążki do banku i wtedy zapłacić dealerowi czekiem bankowym albo przelewem.
A my przechodzimy do pytania od pani Anny. Jestem obywatelką USA i mam paszport amerykański i polski, wydany przez konsulat w Chicago. W październiku wybieram się do Polski i chciałabym spędzić tam minimum 3 miesiące. Chciałabym wjechać do Polski na polskim paszporcie, wtedy nie potrzebowałabym wizy na pobyt tam, jeśli zostanę ponad 3 miesiące. Ale w takiej sytuacji mogłabym mieć kłopot wracając do USA, szukaliby pieczątki w amerykańskim paszporcie. Na jakim paszporcie powinnam wyjechać i wrócić tutaj? No i to chyba nie tylko pytanie od pani Anny, pani Elu, ale odwieczne pytanie wszystkich podróżujących, bo nawet jeżeli wiedzieliśmy podczas jednej podróży, to na drugą już zapomnieliśmy.
Tak, no ja sama byłam kiedyś w dobrej kropce, aż przejechałam raz, drugi, trzeci, przetarłam przez granicę, przetarłam ścieżki i wiem na 100%. Więc jedzie się do Polski z dwoma paszportami. Mamy w kieszeni paszport amerykański, mamy w kieszeni paszport polski. Polski paszport służy do rejestracji na lotnisku, służy do wjechania do Polski i służy do wyjechania z Polski. Koniecznie obywatel polski musi wyjechać z Polski na polskim dokumencie. Boże broń, nie zostawiajcie polskiego paszportu w domu w Stanach, bo możecie się wkopać w problemy. Teraz na lotnisku w Stanach pani Anna słusznie pyta. Jeżeli urzędnik graniczny zacznie szukać pieczątki wjazdowej tam do tego kraju, do Polski, i wyjazdowej, to jej nie znajdzie. Ale oni są przyzwyczajeni i pani ma wtedy w ręku drugi paszport polski i okazuje ten paszport jako dowód na wjazd do Polski. Sama jeździłam w ten sposób, żadnych problemów nie było. Urzędnicy graniczni są przyzwyczajeni do tego, że ludzie mają podwójne obywatelstwa. Czyli bierzemy dwa paszporty, wjeżdżamy i wyjeżdżamy z Polski na polskim paszporcie, na lotnisku Kennedy'ego, O'Hara czy gdzieś tutaj w Stanach, ok, wskazujemy paszport amerykański. Jeżeli urzędnik jest skrupulatny i chce popatrzeć na pieczątkę wjazdową, to wtedy pokazujemy mu paszport polski.
No to pani Elu, może ja zadam takie dodatkowe pytanie w tej sprawie, którego nie zadała pani Anna, bo ostatnio usłyszałem nawet takie pytanie. A jaki paszport wpisujemy, jak kupujemy bilet elektronicznie, właśnie wybierając się na podróż w systemie?
No skoro wjeżdżamy do Polski posługując się polskim paszportem, to wpisujemy paszport polski.
Na tę trasę do Polski, tak? A jeżeli później mamy drugą, no to tak, to można wpisać amerykański. Więc zamykamy tę sprawę i przechodzimy do pytania od pana Krzysztofa, który pisze do nas, no, dość długi list, w którym opisuje, że powrót do Polski przygotowywał bardzo starannie, ale okazało się, że z Polski nie może skorzystać z bankowości online. Pan Krzysztof napisał, w banku zapewniano mnie, że podobne transfery będę mógł robić również po przyjeździe do Polski. W Polsce mój telefon jest w tej samej kompanii telefonicznej jak w USA, ale oczywiście ma inny numer i inną lokalizację. Adres w amerykańskim banku też zmieniłem. Zrobiłem niedawno próbę takiego transferu z banku w USA do banku w Polsce, lecz system zatrzymał mnie na numerze telefonu. Dlatego właśnie piszę ten list do pani z prośbą o pomoc. Jak rozwiązać ten problem z Polski? Chciałbym zachować moje konto w amerykańskim banku i chciałbym mieć możliwość transferu mojej emerytury do Polski. Wiem, że takim tematem jest zainteresowanych więcej osób, nie tylko ja. Wiem również, że jest jakieś sensowne rozwiązanie tego problemu.
No, rozwiązanie jest proste, jest oczywiste, ale niekoniecznie proste. Bo po prostu wygląda na to, że potrzebuje pan mieć amerykański numer telefonu. I on jest potrzebny do tego, żeby dostawać z banku ten tak zwany access code, potrzebny do logowania. Bo jak się chcemy zapisać, zalogować do konta bankowego, to bank nam robi sprawdzian i na nasz numer telefonu przesyła kod, który musimy tutaj wprowadzić, żeby się dobrać do swojego konta. I to jest banalna sprawa, gdy jesteśmy tutaj w Stanach, mamy amerykańską komórkę, ale w Polsce jest inaczej, dlatego że ten bank nie prześle nam tego access code na numer zagraniczny. Tego numeru albo najpierw nie da się wprowadzić, jeżeli się nawet wprowadzi, to, no to ten access code po prostu nie przechodzi, ten text message nie przechodzi. Może ktoś ma szczęście, może w jakimś banku amerykańskim te numery potrzebne do logowania przechodzą tekstem, ale znam wiele przypadków, gdzie to się nie udaje. Więc co trzeba zrobić? Trzeba po prostu załatwić amerykańską komórkę, a konkretnie amerykańską kartę SIM. I jest taka witryna, znalazłam, kartysimusa.pl, kartysimusa.pl. Nie wiem nic o tej firmie, poza tym, że obiecują, że osoba z Polski może kupić kartę SIM amerykańską. Wtedy się wkłada ją po prostu do swojej komórki i to działa, jakby się miało telefon amerykański. Tylko trzeba pamiętać, że każda karta SIM od ładnych paru lat, 6-8 lat, musi być zarejestrowana. Więc pan będzie musiał udowodnić swoją tożsamość i podać swoje dane, żeby tę kartę aktywować. No i faktem jest, że to jest dodatkowy koszt dla pana, bo to jest albo miesięczny abonament, albo przedpłacona karta telefoniczna. To drugie rozwiązanie, ta przedpłacona karta telefoniczna, jest lepszym rozwiązaniem, bo w końcu kilka SMS-ów w miesiącu nie powinno dużo kosztować.
Pytanie od pana Marka. Moja żona jest o 2 lata starsza ode mnie, ma 65 lat, a ja 63. Ja ciągle pracuję, zarabiam od żony znacznie więcej, więc moja emerytura będzie około 3 razy większa od jej emerytury. Czy żona teraz może wziąć swoją własną emeryturę, a potem przejść na rentę małżeńską?
Może, oczywiście, tylko proszę pamiętać o jednej sprawie. Skoro żona ma 65 lat, to nie jest pełny wiek emerytalny. Przede wszystkim najpierw pan musi przejść na emeryturę, żeby żona mogła przenieść się na rentę małżeńską. Z tym, że jeżeli teraz zacznie brać swoją własną emeryturę, to jej emerytura będzie pomniejszona o jakieś 10-12%, a później, gdy pan przejdzie na swoją emeryturę i żona zechce się przerzucić na rentę małżeńską, nadal ta sama redukcja będzie obowiązywać, czyli powiedzmy 12%.
No to przechodzimy do pytania od pana Adama. Jestem na emeryturze. Po przepracowaniu 28 lat ze znaczącymi zarobkami potrącono mi $150 tytułem WEP. W ostatnim roku dorobiłem około $30 000. Czy mając 29 lat ze znaczącymi zarobkami, mogę zwrócić się do Social Security o ubezpieczenie WEP-u?
O zniesienie WEP-u. Zmniejszenie.
Możliwe, tak. Pewnie słownik
tak.
przedstawił.
Tak. Panie Adamie, mając 28 lat z tymi znaczącymi zarobkami potrzebnymi do naliczenia Windfall Elimination Provision, pan przeszedł na emeryturę i teraz pan dopracował 29 rok. Panie Adamie, administracja Social Security nie przeliczy panu WEP-u i nie zmniejszy go. Dlaczego? Dlatego, że żeby Social Security przeliczył emeryturę i zniósł panu ten WEP, musi pan mieć w sumie 30 lat ze znaczącymi zarobkami, a pan będzie miał dopiero 29. Po 29 nic się nie stanie, nie będzie WEP przeliczony, nie będzie zredukowany. Więc co radzę? Radzę, żeby pan w bieżącym roku, 2024, zarobił co najmniej $31 275, bo tyle wynoszą znaczące zarobki na potrzeby WEP-u w roku bieżącym. Powtarzam, 31 275. Wtedy będzie miał pan 29, bo to było w ostatnim, czyli w 23 pan zarobił 30 tysięcy, dobrze, więc teraz w bieżącym roku, 24, zarobi pan co najmniej 31 tysięcy z hakiem i wtedy pan może zwrócić się do administracji Social Security, żeby ten WEP pana został przeliczony. Ale w zasadzie to nie musi pan tego robić, bo jeżeli pan poczeka do początku przyszłego roku, kiedy pana zarobki się przegryzą i znajdą miejsce w systemie Social Security, to WEP powinien być panu automatycznie zniesiony. Ale jeżeli to się nie stanie na początku przyszłego roku, to warto skontaktować się z administracją Social Security, żeby ten WEP, Windfall Elimination, żeby panu zniesie.
Napisała do nas pani Alina. Mieszkam w USA, w stanie Illinois. Pobieram bardzo niską amerykańską emeryturę od 2 lat. Mam partnera emeryta z wysoką emeryturą. Chciałabym uzyskać informację, czy w przypadku ślubu z partnerem miałabym prawo do uzyskania jego części emerytury, a rezygnacji ze swojej. Bardzo dziękuję.
Ależ oczywiście, pani Alino, oczywiście. Warto, żebyście się pobrali, bo i tak mieszkacie i żyjecie razem. I powinniście wziąć ślub jak najszybciej, bo 12 miesięcy od daty tego ślubu stanie się pani uprawniona do dopłaty do renty małżeńskiej, w sumie wynoszącej 50% emerytury męża. Oczywiście zależy od pani wieku. W pełnym wieku emerytalnym dostawać pani będzie 50% emerytury męża. Także do dzieła. Jeżeli pobierzecie się teraz, to już za 9 miesięcy może pani złożyć wniosek, to będzie na 3 miesiące wcześniej od tej daty, kiedy pani będzie uprawniona do tej renty, ale będzie pani miała pewność, że dokładnie 12 miesięcy po ślubie pani zacznie dostawać rentę małżeńską.
Pytanie od pana Adama. Pan Adam pyta, jak uzyskać numer ITIN dla mojej niedawnej owdowiałej matki, która nie jest obywatelką USA. Mieszka za granicą i nigdy nie mieszkała w USA. Administrator emerytur mojego ojca w USA nalega na numer, aby móc wypłacać mojej matce emeryturę wdowią. Formularz IRS W7 nie obejmuje jej przypadku.
A no właśnie, panie Adamie, to jest dokładnie ten przypadek, o którym mówiliśmy obszernie i który dotyczy pana Władysława na początku naszej rozmowy, prawda? Więc powtórzę. Tak, mama potrzebuje numer podatkowy, żeby dostawać pensję, czyli emeryturę zakładową po zmarłym mężu. I ten administrator tego programu emerytalnego oczywiście potrzebuje numeru podatkowego, żeby móc wypłacać matce wdowią emeryturę i żeby móc odprowadzać należne podatki. One wynoszą 30%. Więc jest prawdą, że tam na formularzu W7 wyliczone są różne przypadki, powody, dla którego ktoś potrzebuje numer podatnika. Ale o to, co pan powie, dokładnie tego nie ma, ale tam jest taka rubryka others, prawda, inne. Więc co pan powinien zrobić? Pan powinien wypełnić ten druk W7, dołączyć list wyjaśniający sytuację i do tego dołączyć korespondencję od administratora emerytury w Stanach Zjednoczonych, który żąda identyfikatora podatkowego. Chociaż w instrukcjach jest napisane, że to administrator powinien napisać do IRS. Więc może, panie Adamie, niech pan poprosi administratora tej emerytury, żeby napisał list, zwracając się do urzędu podatkowego, wyjaśniający powód, dla którego ten numer podatnika jest potrzebny. Ten list powinien administrator przesłać do pana, a pan wypełnia druk W7, załącza ten list i śle do urzędu podatkowego. Tędy droga.
No to jeszcze ostatnie pytanie od pana Wiesława. Oboje z żoną jesteśmy emerytami. Ja pracowałem do 70 roku życia i mam wyższą emeryturę od żony o $470, mimo że emerytura ta jest pomniejszona o VAT. Żona poszła na emeryturę wcześniejszą w wieku 62 lat. Czy po mojej śmierci mogłaby skorzystać z mojej wyższej emerytury?
Tak. Tak, panie Wiesławie. Po pana ewentualnej śmierci żona dostanie rentę wdowią w wysokości 100% pana emerytury. I tu zwracam uwagę na to, że mimo to, że żona zaczęła swoją własną emeryturę wcześniej, to ta redukcja aktuaryjna nie będzie rozciągnięta na rentę wdowią. Renta wdowia będzie wypłacona z taką redukcją, która jest dyktowana przez wiek żony w chwili rozpoczęcia pobierania renty wdowiej. Czyli zakładając, że do czasu pana śmierci żona już dawno osiągnie pełny wiek emerytalny i wobec tego będzie brała 100% pana emerytury.
A u nas w programie to już wszystko. Zachęcamy wszystkich do odwiedzania strony polskieradio.com po powtórki programów w zakładce Dźwięki Radia oraz oczywiście jak zawsze do odwiedzenia strony poradniksukces.com. Tam informacje, artykuły, publikacje, książki pani Elżbiety Baumgartner, więc i tam również formularze kontaktowe, tak samo jak na naszej stronie. Możecie państwo na nas pisać w kontakt, SMS-y, możecie dzwonić z pytaniami do pani Eli. Wszystkie te pytania przekazujemy na bieżąco, a mi pozostaje już tylko podziękować pani Elu jak zawsze za nasz program i życzę pani miłego tygodnia. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia i dziękuję wszystkim słuchaczom za miłe słowa.
Do usłyszenia, pozdrawiamy z Chicago.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.